Dla człowieka, który właściwie całe życie marzył o tym, żeby budować Polskę suwerenną. Kształciłam się jeszcze przecież w Polsce, która pozbawiona była suwerenności. Moją pierwszą pracą był dział zagraniczny Solidarności. To są moje korzenie i jest sprawą oczywistą, że każdy element tej suwerenności jest dla mnie niezwykle istotne. Jestem człowiekiem, który zajmuje się sprawami międzynarodowymi i wiem, że współdziałanie, bardzo bliskie współdziałanie do pokonywania wszelkich przeszkód, trudności, wyzwań jest ogromnie ważne i potrzebne. Dlatego jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. To też było moim marzeniem kiedyś w młodości. No ale teraz zwracamy uwagę na to, jakie są warunki funkcjonowania w Unii Europejskiej. Jesteśmy, ja osobiście jestem bardzo zaniepokojona propozycjami, które wypracowano w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. Te propozycje zawsze, Komisja Konstytucyjna była zawsze, powiedziałabym, komisją przede wszystkim federalistów. Bardzo rzadko się zdarzały osoby, które miały inne poglądy. W tej kadencji szczęśliwie takie osoby były. Moi koledzy Jacek Sariusz-Wolski i Kosma Złotowski, który głosował i którzy bardzo realistycznie ocenili propozycje. One naszym zdaniem nie tylko ukierunkowują Unię Europejską na, powiedziałabym, drogi federalizmu państw. Myślę, że te propozycje są znacznie dalej posunięte. One oznaczają nierówne warunki funkcjonowania i tak naprawdę daleko posuniętą dominację największych państw, przede wszystkim Niemiec i Francji. Ja tak prawdę powiedziawszy, jak miałabym szczerze powiedzieć, to sądzę, że raczej Niemiec jako wiodącego członka Unii Europejskiej i temu jesteśmy przeciwni.
Rafał Kuligowski, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie. Jedno nie wyklucza drugiego, tak naprawdę. Od tego trzeba było przewrotnie zacząć. Dokąd zmierza? Dokąd państwa członkowskie zdecydują? Bo trzeba pamiętać, że Unia Europejska jest organizacją międzynarodową. Może tylko albo aż zrobić tyle, ile na co państwa członkowskie się zgodzą. I tutaj jest mały kluczek prawny, o którym zapominamy często. Unia Europejska nie zrobi nic więcej niż wszystkie państwa członkowskie się na to zgodzą.
No po dzisiejszej decyzji Rady Unii Europejskiej można powiedzieć, że przechodzi to do fazy takiej decydującej o tym, czy te przepisy zmienią faktycznie funkcjonowanie Unii Europejskiej. Dzisiaj w poniedziałek Rada Unii Europejskiej przekazała ten projekt zmian traktatów do dalszej procedury właśnie, która polega na tym, żeby docelowo one były zmienione, więc jest jak najbardziej o czym dyskutować. I myślę, że właśnie taka debata akademicka, gdzie te emocje polityczne są dużo bardziej chłodne, a skupiamy się na przepisach, na konkretnych rozważaniach teoretycznych, też jeżeli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej, to jest takie dobre miejsce, aby o tym podyskutować, ale to jest debata tak naprawdę o tym w gruncie rzeczy, jaką chcemy Unię Europejską mieć, bo niektórzy być może chcą mieć Unię Europejską jako duże państwo, jako państwo właśnie to jest dobre określenie, a niektórzy woleliby jednak, żeby to był model bardziej klasyczny, czyli właśnie wspólnota państw, i to jest de facto sedno dzisiejszej dyskusji.
Ale teraz mamy też taką tendencję, ona jest już jakby dostrzegalna w debacie, żeby zastąpić zasadę jednomyślności jednak tą przewagą głosu.
W Polsce też są różne debaty w przestrzeni publicznej, od kwestii aborcji, eutanazji, in vitro i tak dalej.
I to ona jest trochę demonizowana?
To znaczy, myślę, że grubo przesadzona. To znaczy, w zależności, gdzie ucho oczywiście przyłożymy, tam będziemy słyszeć różne postulaty. To jest tylko dyskusja albo aż dyskusja. Zobaczymy, kiedy będziemy mieli na stole konkretne postulaty i konkretne rozwiązania traktatowe. To jest na razie opinia Parlamentu Europejskiego. Takich opinii mamy dużo. Z tego, co pamiętam, była nawet opinia dotycząca procedury uboju wieprzy, czyli tak zrobić, żeby świnki nam się nie stresowały przed ubojem. Takich opinii jest cała masa. Zobaczymy, jaka będzie konkretyzacja, ale zwrócę uwagę ciągle na jedną rzecz. Wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie muszą się na to zgodzić. Więc bez głosu Polski, bez Cypru, Malty, tu wszyscy są równi, nie ma opcji, żeby to przeszło. I teraz co więcej, to, że będzie głos wszystkich jednomyślnie, to jeszcze państwa członkowskie muszą się zgodzić. A jeżeli będziemy mieli zmianę traktatów, która będzie wymagała zmiany większości z jednomyślności na większość kwalifikowaną, to musimy mieć 2/3 głosów w Sejmie, 2/3 w Senacie, żeby tą ratyfikację przez Parlament Polski puścić. przy obecnym układzie politycznym wszystkie ugrupowania de facto musiałyby się na to zgodzić. Więc zostawiam panu odpowiedź na to pytanie, jak w Polsce to jest realne. Drugim rozwiązaniem prawnym to jest referendum, do którego musiałoby być 50% obywateli, więc też mało realne. Bardziej jest to dyskusja, czy konstytucja, czy prawo Unii Europejskiej jest ważne, no bo też nie jest to do końca rozstrzygnięte. Tak samo kwestia właśnie tego pomysłu na rozwinięcie traktatu.
Tak na dobrą sprawę, jakby dzisiaj spojrzeć na model funkcjonowania Unii Europejskiej, to my już w tej chwili mamy model pośredni, to znaczy, że część kompetencji państw członkowskich jest oddana do decyzji Unii Europejskiej. W związku z tym my mamy już w tej chwili taki model pośredni, czyli część kompetencji własnych posiada Unia Europejska. To, co dzisiaj proponuje Parlament Europejski, to jest właśnie model, który de facto sprowadza się do tego, że nawet nie federacja, bo tutaj to organizatorzy to słowo zaproponowali, ale tak naprawdę jest centralizacja, bo okazuje się, że de facto poszczególne państwa członkowskie już nie decydują w żadnej praktycznie mierze w kluczowych sprawach o tym, jak funkcjonuje Unia Europejska. To jest model centralistyczny, a nawet niefederacyjny, bo federacje znamy na świecie różnego rodzaju federacje, na przykład nie wiem, Stany Zjednoczone są taką klasyczną federacją już długo funkcjonującą, czy Niemcy są taką federacją, ale nie jest tak, że w Niemczech na przykład dwa landy decydują za całe Niemcy, nie wiem, Brandenburgia i jakaś Nadrenia Północna Westfalia, tak? Czy że w Stanach Zjednoczonych Kalifornia i Teksas decydują o tym, co się dzieje w całych Stanach Zjednoczonych. A de facto ten model centralistyczny, który jest proponowany w tej chwili w Unii Europejskiej, powodowałby, że Francja, Niemcy i jeszcze jakieś dwa małe państwa decydują o tym, co się dzieje na terenie całej Unii Europejskiej. No i dlatego my tutaj zgłaszamy sprzeciw. Jesteśmy za Unią Europejską, chcemy, żeby Polska była w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej wspólnoty narodów, które wspólnie decydują o ważnych sprawach.
Jeżeli chodzi o kwestię Polski, to na pewno ta część rozwiązań będzie bardziej korzystna. To znaczy podniesienie pewnego poziomu problemu z krajowego na międzynarodowy jest dużo korzystniejsze. Zwróćmy uwagę na szczepionki covidowe. Gdyby nie było porozumienia na poziomie Unii Europejskiej, to nie wiadomo, kiedy by Polska otrzymała te szczepionki. Tylko dlatego, że Polska startowała razem ze wszystkimi państwami członkowskimi, udało nam się to lepiej i efektywniej wykorzystać. Dlatego tu potrzebna jest zimna kalkulacja interesów Polski i walczenie o to na poziomie wszystkich instytucji europejskich i naszego parlamentu.
Ostatnie pytanie. Czy federalizacja państw Unii de facto oznacza utratę suwerenności? Bo taki argument się pojawia.
Czy poszczególne stany w Stanach Zjednoczonych utraciły suwerenność?
Tworzą jedno państwo.
Tak samo by było pewnie z Unią Europejską przy najskrajniejszym wariancie, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania Unii Europejskiej, który jest kompletnie nierealny. A więc tutaj nie ma utraty suwerenności. Wszędzie we wszystkich instytucjach Unii Europejskiej są Polacy i we wszystkich etapach procedury decyzyjności podejmujemy także decyzje, więc nie tracimy suwerenności.